kiedy za oknem coraz zimniej, częściej do okien zaglądają ptaki. Czego szukają na naszych balkonach? Pewnie jedzenia. Te w miastach przyzwyczaiły się, że je dokarmiamy. Nie mamy jeszcze śniegu, więc czy już trzeba pomagać ptakom i czy w ogóle im trzeba pomagać? O tym w Ekosferze do 15:00 Aneta Gała-Burda. Zapraszam. A gościem w Ekosferze jest Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a także z Uniwersytetu w Białymstoku. Zacznijmy może od takiego tematu bieżącego. Czy ptaki przenoszą koronawirusa? Słyszymy o ptasiej grypie, o różnych chorobach ptaków. No właśnie, jak to jest z koronawirusem?
No, z tego co wiemy, to ptaki nie są wektorem, który roznosi koronawirusa, natomiast takim wektorem zwierzęcym, który może to robić, są norki amerykańskie. To już wiemy, jest pewne i to jest kolejny argument za tym, żeby takie fermy po prostu nie istniały. Po pierwsze, jest to okropne pod kątem takim etycznym, jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt, ponieważ to są bardzo ruchliwe zwierzęta, a utrzymywane w klatkach na futro. No, w dzisiejszych czasach jest to niedopuszczalne. A poza tym, jak widać, może to być również szkodliwe dla człowieka. Natomiast ptaki na szczęście nie roznoszą koronawirusa.
A czego możemy, jeśli chodzi o ptaki, się obawiać? No była ptasia grypa, tego typu rzeczy.
Tak, to jest właśnie ptasia grypa, o której wspomniałaś, ale trzeba pamiętać o tym, że są różne szczepy. Są szczepy zjadliwe i niezjadliwe. I tylko te właśnie zjadliwe są dla nas szkodliwe, a one pojawiają się bardzo, bardzo rzadko. Więc prawdopodobieństwo zachorowania jest bardzo nieduże. I tak naprawdę trzeba zachowywać podstawowe zasady higieny, czyli po kontakcie na przykład z takim ptakiem umyć dłonie, nie wkładać ich do ust i to w zupełności wystarczy, żeby nie zachorować, więc tak jak zawsze, podstawowe zasady higieny, jak teraz w dobie pandemii musimy ich przestrzegać, myć często dłonie, więc tak jak zawsze.
Czy wam jako Polskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków i tobie jako naukowcowi Uniwersytetu w Białymstoku, czy coś się zmieniło w tej dobie pandemii? Inaczej trwają badania, no, czy też musieliście zmienić jakby swój rytm, się na coś przestawić?
Bardzo mocno. Utrudnione były badania właśnie, jeżeli chodzi o poruszanie się, o różnego rodzaju nawet takie regularne monitoringi przyrodnicze prowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w których biorę udział. W tym roku zaczęły się dwa nowe podprogramy. Jeden dotyczył czapli siwej i czapli białej. Monitorujemy liczebność populacji lęgowej tych dwóch gatunków i żołny. Akurat żołny liczy się w zajęte norki w lipcu, kiedy obostrzenia nie obowiązywały, więc nie było problemów. Natomiast jeżeli chodzi o czaplę siwą i czaplę białą, zaczęliśmy to robić od połowy kwietnia i do połowy maja trwa to liczenie. Tak wygląda metodyka. Było bardzo ciężko. Musieliśmy otrzymywać specjalne zaświadczenia, takie glejty od koordynatorów tego monitoringu, że takie coś wykonujemy, imię, nazwisko, numer dowodu i tak dalej, żeby w trakcie kontroli policyjnej coś takiego przedstawić. I rzeczywiście miałem taką jedną kontrolę, gdzie poruszałem się tutaj po północno-wschodniej Polsce, przedstawić takie zaświadczenie, taki dokument. No i badania oczywiście też były mocno utrudnione, ale wyniki niektórych badań są niezwykle interesujące, bo wykazano, że ptaki zaczęły śpiewać w taki sposób, jak jeszcze 70 lat temu, jak w latach 50.
Teraz w czasie tej pandemii.
Oczywiście to dotyczyło miast, czyli tam, gdzie ptaki zmieniły swój śpiew, swój repertuar, śpiewają z większą częstotliwością, aby przebić się przez ten zgiełk. I okazuje się, że kiedy amerykańscy badacze, bo mieli takie dane na nagrania właśnie ptasich śpiewów z miast z Ameryki Północnej w latach 50. i porównali to z tymi głosami ptaków teraz, okazało się, że ptaki przecież to nie są te same osobniki. Ptaki żyją znacznie krócej. Nie mogły to być te same ptaki, które śpiewały te 70 lat temu, a jednak śpiewały w taki sam sposób. Jeżeli chodzi o ten charakter tego śpiewu, był taki sam, jak w dobie, kiedy ta urbanizacja i zgiełk miejski nie był jeszcze tak nasilony jak teraz.
Czy jeszcze coś, co byłoby jakimś pozytywem takim, jeśli chodzi o ptaki?
Jeżeli chodzi o pozytywne rzeczy, no to na pewno miały większy spokój w miastach i mogły zakładać gniazda i zakładały gniazda na niższych wysokościach. Na pewno nie było zbierania podlotów, tak jak niestety często mamy z tym do czynienia. Taki mechanizm ewolucyjny, który pozwalał ptakom przez wiele lat na większe przetrwanie, pisklętom, czyli jak najszybsze opuszczanie gniazd, bo wiemy, gniazdo znajduje się w jednym punkcie, w jednym miejscu, więc narażone jest na wykrycie przez drapieżniki. Więc im szybciej ptak dorośnie, im szybciej to gniazdo opuści, nawet jeśli nie potrafi dobrze latać, ale jest ruchomym celem, to zawsze jest trudniejszy do schwytania niż taki ptak piskle, który siedzi w gnieździe. No i niestety w momencie, kiedy ptaki przeniosły się do miasta albo wiosek, gdzie mają kontakt z ludźmi, taki piskle nie do końca potrafiące latać, kiedy człowiek, który nie ma świadomości tego, je dostrzeże, to najczęściej wydaje mu się, że to młode, które wypadło z gniazda. A to jest nieprawda. To jest właśnie, tak jak wspomniałem, taki mechanizm, który przez tysiące, setki tysięcy, nawet miliony lat chronił te ptaki, pozwalał im na większą przeżywalność, a nie na właśnie śmierć. I dopiero teraz, kiedy człowiek ma z nimi większy kontakt, no niestety przyczynia się to do tego, że czasami dochodzi do takich tragedii, że zabieramy rodzicom pisklęta, które są karmione.
Czyli w lockdownie można znaleźć jakieś pozytywy.
Ale jeszcze są negatywne rzeczy, bo może o tym też wspomnimy, prawda? Jak mówimy o pozytywnych rzeczach. Tak, dla równowagi, bo niestety takie mieliśmy zdarzenie w parkach w Wielkiej Brytanii, gdzie na przykład dokarmianie, o którym mamy zamiar rozmawiać, tak nawiązując do tego, jest dosyć takie powszechne. Niektórzy mówią, że to jest wręcz sport narodowy Anglików, dokarmianie ptaków. To przez to, że ludzie nie przychodzili do parku, przez to, że nie dokarmiali kaczek i łabędzi, to one najzwyczajniej w świecie głodowały. Naprawdę to był ogromny problem i pojawiały się nagłówki w największych angielskich gazetach, aby dokarmiać świadomie, chodzić do parku, zakupować karmę, dokarmiać głodujące kaczki i łabędzie.
Czyli Anglicy dokarmiają, a po piosence porozmawiamy o tym, jak jest z Polakami. Pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, a także członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Adam Zbyryt jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o dokarmianiu ptaków. Ja już nie będę zadawała pytania, czy dokarmiać ptaki, bo myśmy już przez wiele lat programu Ekosfera to pytanie zadawaliśmy i odpowiadaliśmy na nie i wiadomo, że dokarmiać ptaki. Więc zadam pytanie, czy Polacy dokarmiają ptaki? Mówiłeś przed piosenką o tym, że w Anglii jest to sport narodowy, no a jak u nas?
Coraz częściej, również w Polsce dokarmia się ptaki, na pewno nie na taką skalę, jak właśnie ma to miejsce na Wyspach Brytyjskich, czy nawet w zachodniej Europie, bo również jest to popularne w Holandii, w Niemczech, ale u nas także staje się coraz bardziej popularne. Zresztą to też pokazuje, wiadomo, takie rzeczy rynek. Kiedy idziemy do marketu, to widzimy karmniki, karmy specjalnie przygotowane do karmienia ptaków. Kiedyś tego nie było, więc widać, jeżeli coś takiego się pojawia, to producenci no, muszą na tym zarobić, więc widzimy, że jest taka nisza, jest taka potrzeba, ludzie takich rzeczy poszukują. Zresztą sam kilka lat temu udzielałem takiego wywiadu dla gazety o rynku właśnie zoologicznym w Polsce i tam pytano mnie o to, czy jest szansa na rozwój takiego rynku. To było jeszcze wiele lat temu i właśnie mówiłem o tym, że to kwestia czasu, kiedy to do nas dotrze, tak jak w zachodniej Europie i rzeczywiście będziemy wszędzie mogli takie produkty móc kupić i nie minęło kilka lat, a rzeczywiście w każdym właściwie supermarkecie. Jak wyjdziemy, to możemy zobaczyć stojące zaraz przy wejściu takie różnego rodzaju mieszanki, jakieś karmniki, proste konstrukcje, które możemy wywieszać. Nie zawsze one są dobre, to może będziemy później o tym mówić, co jest dobre dla ptaków, ale co nie. Ale tak, rzeczywiście staje się to coraz bardziej popularne i powszechne wśród Polaków, dokarmianie ptaków.
Czy już powinniśmy zacząć? Trochę zrobiło się chłodniej, już przymrozki są w nocy. Czy to już ten czas?
Jak najbardziej, tak naprawdę czas, jeżeli chodzi o dokarmianie ptaków, możemy zacząć praktykować bardzo wcześnie, nawet już wczesną jesienią.
Niektórzy dokarmiają przez cały rok.
Można dokarmiać cały rok, oczywiście, tylko trzeba wiedzieć, czym dokarmiać, tak żeby ptakom nie zaszkodzić, czyli pokarmem, który się nie psuje, a takim pokarmem, który się nie psuje i ptakom nie szkodzi, jest słonecznik, taki nieuskany, niesolony słonecznik, który wrzucamy do karmnika i właściwie on się nam w ogóle nie psuje, a ptaki korzystają z niego wtedy, kiedy muszą, bo jak pokazują badania, to nie jest tak, że my ptaki przyzwyczajimy do takiej karmy, odciągamy je od naturalnego pokarmu i tak dalej. Na przykład w okresie lęgowym, że zaczną jeść tylko słonecznik, to nie jest prawda. Ptaki wiedzą, co jest dla nich dobre i na przykład takie sikory, dla przykładu modraszki, które karmią swoje młode, one nie będą karmiły swoich piskląt nasionami słonecznika, bo nie tak są stworzone. One wiedzą doskonale od milionów lat, jak to robić, żeby ich pisklęta miały największe szanse na przeżycie. A aby tak było, w pierwszej kolejności, kiedy pisklęta są bardzo małe, najpierw zbierają drobne pająki, a to dlatego, że zawierają taurynę, ta sama, która jest zresztą w napojach energetyzujących, a to dlatego, że ona wbrew temu, co teraz widzimy i jak jest ona wykorzystywana, czyli no dosyć przesadzenie z tymi napojami może być szkodliwe, natomiast w takim początkowym okresie, nawet w mleku matki jest duża ilość tauryny, bo ona wpływa na rozwój naszego układu nerwowego i takie osobniki, które dostają właśnie taurynę zawartą w pająkach, a one mają ich 50 razy więcej niż inne owady, na przykład gąsienice, które chętnie również zjadają, sprawiają, że takie sikorki są lepiej rozwinięte, mają sprawniejszy układ właśnie nerwowy. Natomiast dopiero później przerzucają się na gąsienice, które są bardziej pożywne. Także żadna sikorka nie wpadnie nagle na pomysł, żeby zacząć się żywić słonecznikiem swoje pisklęta, bo one po prostu nie przeżyją.
Sikorka to jest w ogóle taki ptak, który zjada więcej niż sama waży.
Całkiem sporo ptaków tych drobnych wróblowych właśnie tak ma, szczególnie te, które podejmują wędrówki w tym okresie takim jesiennym, jesiennym, kiedy zaczynają migrować, bardzo mocno się otłuszczają. Nawet jeśli nie odlatują, ale zostają u nas na zimę, to ich waga bardzo mocno w tym okresie wzrasta. To jest niesamowite, jak z takiej na przykład gajówki, czy takiej malutkiej pokrzewki, która waży około 17 gramów, w ciągu kilku dni potrafi przybrać na wadze do 30 gramów, czyli prawie dwukrotnie zwiększa swoją masę, właśnie po to, żeby te zmagazynowane zapasy energii przeznaczyć na kosztowną wędrówkę, która zajmuje czasami 6000 kilometrów, więc to jest naprawdę ogromna trasa dla takiego małego ptaszka. I co ciekawe, wraca potem, kiedy jest na zimowiskach albo wraca do nas na lęgowiska, to znowu metabolizm, że tak powiem, wraca do normy i zaczyna być znowu chudym ptaszkiem, który nie tyje w taki sposób, jak wielu z nas by chciało w taki sposób tracić na wadze, bo oczywiście, żeby to było zdrowe, tak jak w przypadku gajówki, która potrafi dziennie w porównaniu do masy takiego średniego człowieka stracić 6 kg dziennie. To jakby człowiek tyle tracił.
A które z ptaków potrzebują najbardziej naszej pomocy? My mniej więcej o tej porze roku zauważamy na naszych balkonach i gołębie, i właśnie sikorki, które się częściej pojawiają, i gawrony, i kawki. Czy to znaczy, że one potrzebują najbardziej tej pomocy, czy to znaczy, że one wyrobiły w sobie taki instynkt, że jak zima, jak bieda, to do człowieka, bo na tym balkonie zawsze coś znajdziemy, żeby tak przyzwyczailiśmy je?
Te gatunki, które wspomniałaś właśnie, czyli kurkowate, gawrony i kawki i sikory, to jedne z najinteligentniejszych ptaków na świecie. Bardzo łatwo i szybko się uczą, nawet jeśli nie posiadają same takiej informacji o tym, gdzie takie zasoby pokarmowe są albo jak je zdobyć, jeśli nawet to są młode ptaki, nie miały takich doświadczeń, to okazuje się, że taki transfer wiedzy pomiędzy, taka wymiana socjalna o tym, gdzie można coś znaleźć do jedzenia, czym się można pożywić, jest bardzo powszechny u tych gatunków, więc wcale nie muszą mieć kontaktu z jakąś żywnością, czy z jakimś miejscem, drapieżnikiem, albo osobą, która jest niebezpieczna, żeby się o tym informować, wymieniać. I co ciekawe, czasami nawet między pokoleniami, czyli właśnie jeden gatunek, ta wiedza na ten temat może być przekazywana pomiędzy kolejnymi pokoleniami i mogą z niej korzystać. Także to jest tak, że jeżeli ktoś już kiedyś wywiesił na balkonie karmnik i przez jakiś jeden sezon czy dwa dokarmiał ptaki, no to rzeczywiście gdzieś tak w tych głowach wśród tych ptaków taka informacja może żyć i w każdej chwili te ptaki mogą przylecieć i nas odwiedzać i korzystać z tych naszych balkonów, czy też ogródków, bo wielu ludzi też mieszka przecież w domach jednorodzinnych, gdzie mają ogródki, w tych ogródkach dokarmiają ptaki.
Które ptaki najbardziej potrzebują naszej pomocy? Czy te w miastach, czy na przykład te dzikie? Czy powinniśmy też czasem dokarmiać ptaki gdzieś, jak mamy, czy jakieś resztki, czy właśnie sporo słonecznika? Czy warto wychodzić do lasu na spacer i gdzieś tam wyrzucać to?
Jeżeli chodzi o las, to nie ma żadnego znaczenia dla tych ptaków. Raczej nie powinniśmy tego robić, bo znaczy chyba, że mamy taką potrzebę, żeby na przykład wystawić sobie
podglądać
taki,
też.
To podglądać dokładnie sobie karnik ze słonecznikiem, umieścić i na przykład fotografować takie ptaki, obserwować, to wtedy tak, oczywiście pamiętajmy o tym pokarmie, czyli najlepszy słonecznik. Żadne resztki, które nam ze stołu zbywają, bo skończył się termin przydatności do spożycia lub w ogóle się popsuły, to takimi rzeczami nie dokarmiamy ptaków, bo możemy im tylko zaszkodzić, tylko świeże produkty, a słonecznik się nie psuje, więc jeżeli oczywiście nie jest zbyt wilgotny, nie trzymamy go w takim miejscu, jakimś suchym, przewiewnym, to tak jak najbardziej bezpiecznie możemy ptaki dokarmiać. Natomiast rzeczywiście ptaki w mieście, ptaki na wsiach, takiej pomocy chętnie skorzystają, zwłaszcza, że jeżeli sobie przypomnimy, jak wyglądała kiedyś polska wieś, jak było dużo zboża przechowywanego w różnego rodzaju zbiornikach, które w pojemnikach nie były zbyt szczelne i ile było drobiu na wsi, każdy dokarmiał kury, kaczki, gęsi, prawda, ile tego zboża, osypki się sypało i tego ptaki nie zjadały hodowlane w dużej mierze, tylko przylatywały różni goście z okolic, sznadle, wróble, mazurki, które chętnie z tego korzystały. I teraz niewiele osób hoduje drób, więc no jest to taki pewien substytut tego, co kiedyś ptakom dawaliśmy. No, w miastach sprawa jest jasna, no, te zasoby pokarmowe są też mocno ograniczone, bo nie ma takich zapasów żywności, jak czy nieużytków, gdzie rosłyby jakieś chwasty z odpowiednimi nasionami. Pojemniki są szczelnie najczęściej pozamykane, więc ten dostęp do żywności jest mocno utrudniony i dlatego ta pomoc człowieka w postaci karmników jest tutaj bardzo na miejscu i zachęcam do tego, żeby to robić.
Za chwilę porozmawiamy o tym, co lubią ptaki. Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i także pracownik Uniwersytetu w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o dokarmianiu ptaków. Mówiliśmy o tym, że sikorki jedzą i wiele innych ptaków też je więcej niż same ważą. Sikorki wiemy, że lubią słoninę, taką surową, no więc to takie zrozumiałe, że w miarę szybko mogą tej masy nabrać. Co jeszcze lubią sikorki i co lubią inne ptaki?
Będę jeszcze się upierał przy tym słoneczniku, że to jest najlepszy pokarm właśnie dlatego, że tak naprawdę on pozwala nam na to, że nasz karmnik będzie odwiedzała liczna i złożona gatunkowo grupa ptaków. Będą to wróble, trznadle, mazurki. Im najczęściej sypmy ziarno pod karmnikiem. One lubią sobie z ziemi zbierać. Jeżeli zostawimy ziarno w karmniku, to różne gatunki sikorek, jeżeli mieszkamy gdzieś bliżej lasu, będzie to sosnówka, czubatka nawet, sikora uboga, czarnogłówka, bardziej w mieście.
Tych gatunków sikorek jest podobno bardzo dużo, z czego my sobie niekoniecznie zdajemy sprawę.
Tak, zgadza się. No te najbardziej pospolite znamy właśnie, jak modraszka i bogatka, które przy karmnikach się najczęściej pojawiają, ale jest szansa, jeżeli mieszkamy właśnie gdzieś bliżej lasu albo jakiegoś dużego parku, że zobaczymy te pozostałe gatunki. Kowaliki, które bardzo chętnie i agresywnie dobierają się do zasobów takiego karmnika i bronią go przed dostępem dla innych ptaków, ale oczywiście w pewnym momencie także go opuszczają, więc to też nie jest tak, że musimy interweniować. Kolejny gatunek, który możemy spotkać, bardzo ciekawy, ładny, to jest grubodziób. Ptak, no, tak jak sama nazwa wskazuje, o takim wielkim, potężnym, masywnym dziobie, który świetnie sobie radzi w rozupływaniu zresztą nie tylko pestek słonecznika, ale również pestek takich drzew owocowych jak czereśnie czy wiśnia. Świetnie.
Czyli twardych, tak, takich, bardzo, trudnych do
rozbicia. Bardzo, bardzo. No to jest taki, że tak powiem, niebezpieczny ptak w przypadku obrączkowania, kiedy ornitolodzy chwytają takiego ptaka, trzeba bardzo mocno uważać, żeby nie narazić się na uderzenie dziobem tego właśnie ptaka. Je również można zobaczyć przy karmnikach, bo chętnie z takich ziaren korzystają w okresie jesienno-zimowym. I oczywiście różnego rodzaju drozdy. Najczęściej to będzie kos, bo pozostałe odlatują na zimę. Kwiczoły jeszcze mogą się pojawić. To trochę rzadziej, jak mamy jakieś sady, na przykład resztki jakieś stare jabłka, albo nawet świeże, jeżeli kupimy, przetniemy takie jabłko na pół, to bardzo chętnie kwiczoły i kosy będą z takich owoców korzystać. Tym bardziej, że kosy coraz częściej zimują w naszych miastach, w ogrodach. Ostatnio byłem w moim rodzinnym mieście w Zamościu. W ubiegły weekend odwiedziłem rodzinę, którą mieszkają na takim osiedlu domków jednorodzinnych i nie pamiętam nigdy, sprzed wielu, wielu lat, jak tam się wychowywałem, żeby było tak dużo kosów jak teraz. To było dla mnie niesamowite. Z każdego właściwie punktu, na każdym wyższym drzewie, jakimś świerku, siedział kos i informował o tym, że jest swoim terytorium. Co chwilę ganiały, przeganiały się tam. Naprawdę to pokazuje, jak właśnie to jest powszechne zjawisko. I tym ptakom rzeczywiście warto pomagać. Można im wykładać także rodzynki, bo te drozdy lubią także rodzynki. Można samemu zbierać różne owoce, jesienią suszyć je i potem wykładać. Ale nie za dużo. Pamiętajmy, że takich suszonych owoców nie powinniśmy zostawiać zbyt wiele, bo one mogą uspęcznieć i ptaki mogą mieć jakieś różnego rodzaju problemy, więc tak dozujmy tego rodzaju pokarm, ale oczywiście on może być bardzo atrakcyjny. Z doświadczeń wszystkich osób, tak wracając do tego słonecznika powiem, że to byśmy nie dawali różnego rodzaju siemię, mieszali jakieś różne mieszanki, robili ryż i tak dalej, dodawali, ziaren jest mnóstwo, nawet takie gotowe mieszanki, jak już mówiłem, można kupić w sklepie, to nie polecam tego, a to dlatego, że każdy, kto dokarmia, po pewnym czasie orientuje się, że ptaki są bardzo wybiórcze, jeżeli chodzi o wyjadanie tych nasionek. I tak naprawdę znika w pierwszej kolejności ten słonecznik, a pozostałe nasiona mogą leżeć tygodniami i ptaki tego nie tkną, więc lepiej raczej, żeby to nie była mieszanka, ale właśnie jeden rodzaj pokarmu, który ptaki chętnie, z którego będą korzystały. A jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o chleb, chciałbym jeszcze powiedzieć, bo czasami są takie kontrowersje, się pojawiają, czy dajemy chleb, czy nie dajemy tego chleba.
Czy bułki właśnie, czy
szkodzą ptaką, dużo się o tym mówi. I chleb może być, tylko oczywiście, żeby to nie był razowy, raczej biały. I suchy, taki starty na przykład na tarce, pokruszony dobrze, to też taki chętnie, jak możemy suplementować go, czyli dodawać do tej podstawy karmy w postaci na przykład właśnie słonecznika. I niektóre gatunki chętnie będą z tego korzystały, szczególnie właśnie wróble, mazurki. A taki grubszy na przykład kawki czy gawrony.
Musimy pamiętać też o tym, o czym wiele osób zapomina, że ptaki też piją.
Myślimy zawsze o jedzeniu, natomiast zapominamy o piciu, a przecież sami też dużo pijemy i musimy pić. Ptaki funkcjonują podobnie. Również muszą mieć coś do picia, a w takim czasie, kiedy są mrozy albo jest śnieg i dostęp do wody jest mocno ograniczony, to jest bardzo ważna rzecz, żeby w pobliżu takiego karmnika mieć również jakieś poidełko. Nawet codzienne wystawianie na chwilę takiej, na przykład podstawki takiej dosyć dużej, na przykład na jakiegoś kwiata z taką letnią wodą, zostawianie jej na jakiś czas, żeby ptaki mogły się napić. Ona po pewnym czasie zamarznie, ale to wystarczy, zanim to się stanie, że ptaki z tego chętnie skorzystają, potem możemy to zabrać i kolejnego dnia znowu wystawić. Także oczywiście również takie wodopoje są w okresie zimowym bardzo ważne.
Porozmawiajmy chwilę o gołębiach, bo my rozmawiamy teraz o sikorkach, o takich ptakach, które no raczej rzadko widujemy, natomiast często widujemy gołębie i one często przylatują też do karmnika. One też potrzebują jedzenia, czy ptaki same regulują, które mają najpierw jeść, czy potrafią razem wszystkie jeść?
Jest oczywiście porządek dziobania, jak to wśród ptaków bywa.
Bo gołębie są dosyć nachalne.
Tak, są dosyć agresywne, są duże i to jest też, i są bardzo inteligentne. I to też z tego wynika, że świetnie sobie radzą przy karmniku, przeganiają inne ptaki, albo nie dają im po prostu dojść do zasobów pokarmowych. Więc w takich miejscach, gdzie mamy do czynienia z gołębiami, żeby wyeliminować ich obecność w jakiś tam sposób, trzeba budować karmniki takie domkowe, takie z daszkiem, który jest dosyć nisko położony, który ogranicza możliwość wejścia takiego gołębia do środka. Gołębia, kawki, sujki czy gawrona.
Większego jakiegoś.
Dokładnie, większego ptaka, więc eliminujemy w ten sposób po prostu taką barierą fizyczną dostęp do pokarmu i problem znika. One będą próbowały tam od czasu do czasu się jakoś dostać, kombinowały, bo tak jak mówię, to są bardzo bystre ptaki, ale no nie będą na pewno zabierały pozostałym ptakom. W pewnym czasie zrezygnują. To jest jeden sposób na wyeliminowanie takiego niechcianego towarzystwa, bo rzeczywiście one dosyć mocno brudzą, przeganiają inne ptaki, a nie każdy gołębie niestety lubi, no bo potrafią być dosyć uciążliwe w niektórych miejscach.
Ale czy im trzeba pomagać w sensie takim, że one mogą cierpieć głód zimą, czy one sobie poradzą jako te większe i takie agresywne?
Nie, no oczywiście żaden ptak nie może cierpieć głodu zimą, nie powinien. I tak samo gołębie, nie powinniśmy tak o nich myśleć, że one to sobie poradzą i niech umierają z głodu, a pozostałe biedne sikoreczki, które są ładne, małe i bardzo nam się podobają, to zasługują na naszą pomoc. Każde zwierzę zasługuje na to, żeby go traktować równo. Tylko, że tutaj trzeba to wszystko wyważyć w odpowiedni sposób. Czyli na przykład, jeżeli chcemy dokarmiać gołębie, to najlepiej róbmy to w takich miejscach, które są właśnie do tego specjalnie wyznaczonych, poza zasięgiem na przykład innych ludzi, żeby nie miały obiekcji te osoby co do tego. W jakimś odległym miejscu w parku, gdzie stale można by było przynosić pokarm, wyrzucać go, czy na osiedlu, tak żeby właśnie nie powodować, generować konfliktów z innymi mieszkańcami, bo tak jak wspomniałem, to wielu ludzi po prostu ich nie lubi, nie toleruje, głównie z tego powodu, że dosyć mocno brudzą nasze balkony, parapety i tak dalej. No nie jest to ich wina, ale no niestety no jest to sposób na pogodzenie tego, bo jeżeli chcemy dokarmiać gołębie na swoim balkonie, to rzeczywiście możemy się spotkać z dużym oporem i niechęcią ze strony mieszkańców bloku.
Za chwilę porozmawiamy już o karmnikach, różnych rodzajach. W Ekosferze rozmawiamy o dokarmianiu ptaków. Gościem jest pracownik Uniwersytetu w Białymstoku i członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Adam Zbyryt. Mówiliśmy o tym, co lubią ptaki. Myśmy już zaczęli mówić o karmnikach, że na przykład jeżeli nie chcemy większych ptaków, chcemy dokarmiać te mniejsze, to te karmniki powinny być takie domkowe, z takimi listewkami też w środku, żeby zmieścił się mały ptaszek, a na przykład gołąb czy gawron nie. Natomiast jakie jeszcze możemy mieć karmniki? Dla ptaków nie ma znaczenia wygląd karmnika, prawda? Może to być nawet butelka PET przewrócona do góry nogami. No właśnie, najprostszy karmnik.
No to jest ta butelka, o której wspomniałeś. Ona jest o tyle atrakcyjna, może nie wizualnie, ale po pierwsze jest to jakaś forma recyklingu. Po drugie jest bardzo prosta w wykonaniu. Ona działa trochę na zasadzie takiego, że sama dozuje pokarm, który regularnie jest przez ptaki zjadany. Na spodzie oczywiście trzeba mieć odpowiednią podkładkę, taki jakiś niewielki taki półmisek, który będzie ograniczał wypadanie tych nasion, ale na którym będą mogły się one też rozsypywać i regularnie usuwane, zabierane przez ptaki będą uzupełniane z góry na zasadzie siły ciążenia. Kolejne nasiona, ona jest o tyle też dobra, że widzimy doskonale, jak ubywa nam ziaren. Dzięki temu możemy regularnie je uzupełniać. Jest też bardzo higieniczny, jeżeli chodzi o trzymanie czystości, bo to jest ważne przy karmnikach, aby zachowywać odpowiednią czystość, tak jak wszędzie, tak jak my teraz w dobie pandemii. Wielu przekonało się, że mycie dłoni, mycie rąk jest bardzo ważne. I tak samo w przypadku ptaków. Aby chronić się przed roznoszeniem chorób, trzeba zachowywać podstawowe zasady higieny. Jedną z nich jest właśnie to, aby po prostu te odchody były jak najdalej od karmnika, od pokarmu, który spożywają. Więc on też w taki sposób, że ptaki nie mają gdzie tam przebywać, gdzie się załatwiać, tylko muszą zabierać sobie takie nasionko i odlatywać, to też powoduje, że utrzymujemy w łatwy sposób czystość. Jeżeli ktoś jest bardziej większym estetą, to albo nie ma zdolności takich manualnych i nie chce czegoś takiego robić, to tego typu karmniki właśnie tak działające są bardzo popularne, takie tubowe. W wielu miejscach możemy je kupić w internecie albo w sklepach. Ich właśnie wykorzystanie jest bardzo proste, mało zajmują miejsca, a też ograniczają to w nawiązaniu do tego, co rozmawialiśmy przed chwilą, ich wykorzystywanie przez takie duże właśnie ciężkie ptaki, jak kawki, gawrony czy gołębie. Ich konstrukcje raczej pozwalają na to, że głównie małe ptaki.
Karmniki, butelka PET to jest jedna sprawa. Wywieszamy też takie tłuszczowe kule. Z czego zrobić taką kulę i czy ją położyć, czy ją wywiesić i jaki skład powinien być tej kuli?
Właśnie w przypadku tych kul, one bardzo często są w takiej otoczce
z siatki takiej
zielonkawej. Mm-hmm. I pamiętajmy o tym, żeby dla własnej wygody zawsze to zostawiamy w tej siatce, tak to wieszamy, bo myślimy, że to jest już po prostu gotowy karmnik. To nie jest tak. To jest tylko woreczek, który służy do transportu tej kuli. Powinniśmy go wyciągnąć z tej siateczki, ponieważ kilka dni temu nawet widziałem w internecie zdjęcie sikorki, która zaplątała się w taką siatkę, no i niestety zginęła, wisiała zaczepiona taką właśnie nóżką w dół, martwa na takiej kuli, więc możemy taką w ten sposób zaszkodzić. Powinniśmy te kule z tego worka wyciągać i nawet sami możemy zrobić taki prosty karmnik, jakiś uchwyt w postaci takiej spiralki, sprężynki. One są też, jeżeli ktoś nie potrafi, nie ma takich zdolności, sprawdzić sobie w internecie ten karmnik do kul, tych właśnie zrobione z łoju i nasion. I to świetnie działa. Niektórzy robią sami ze starych pojemników po jogurtach, po maśle, po śmietanie. Stapiają właśnie tłuszcz, słoninę.
Mieszają.
Tak, na przykład ze słonecznikiem i potem zalewają to i do góry nogami w ten sposób tak przebijają to drucikiem jakimś, wywieszają. To też dobrze się sprawdza. Znowu mamy recykling, można to kilka razy stosować. Także takie coś polecam. Natomiast nie zostawiamy w tym woreczku. No i najprostszym takim karmnikiem wykorzystującym tłuszcz, że tak można powiedzieć, karmikiem, jest po prostu kawałek z plaster słoniny, który wywieszamy za oknem na jakimś druciku albo sznurku, którego chętnie będą korzystały właśnie sikory i dzięcioły, bo wiele osób, które obserwuje do karmi ptaki, to widzi, że chętnie na taką słoninę przelatują dzięcioły. Dla nich możemy ją umieszczać także na pniu drzewa na przykład, albo jakimś konarze odstającym. One bardzo chętnie wtedy będą przelatywały i możemy oprócz właśnie tych ptaków, o których wspominaliśmy, również przyciągnąć do naszego ogrodu dzięcioły, czasami bardzo ciekawe gatunki, jak na przykład dzięcioła zielonego, dzięcioła zielonosiwego albo dzięcioła na przykład syryjskiego, który przybył do nas w latach 50. z południa Europy. Tutaj w północno-wschodniej Polsce jeszcze jest dosyć rzadki, ale w Białymstoku coraz częstszy, możemy go w ten sposób właśnie zaobserwować, tym bardziej, że żyje blisko ludzkich zabudowań.
My mówimy teraz o karmnikach, ale wspominając o tym, co lubią ptaki, zapomnieliśmy o tych ptakach, które pozostają u nas, a które żyją na wodzie i my często też je dokarmiamy. Wspomnijmy przez moment, czym dokarmiać na przykład takie ptaki jak kaczki, których akurat zimą jest trochę więcej je widać.
Tak, to jest trochę inna rzecz.
Kaczki, łabędzie też, które czasami widzimy.
Rzeczywiście to jest trochę inna forma dokarmiania i inny rodzaj pokarmu powinniśmy stosować w przypadku i sposób podawania takim ptakom wodnym. Mówi się o tym, że to nasze dokarmianie spowodowało, że te ptaki przestały wędrować. Po części na pewno tak było, ale nie wszystkie, bo do tego wszystkiego nakładają się zmiany klimatu. Po prostu brak zamarzania zbiorników wodnych sprawia, że one nie mają po co wędrować? Nie opłaca im się wydatkować niepotrzebnie energię tylko po to, żeby polecieć kilka tysięcy kilometrów w inne miejsca, na żerowiska, gdzie wcale nie musi być cieplej, bo wiele z tych ptaków zimowało na przykład w basenie Morza Bałtyckiego, w okolicach Danii, na przykład w zachodnich Niemczech, takie łabędzie czy krzyżówki, więc wiele z nich, bo tam woda na przykład przez długi czas nie zamarzała, natomiast teraz pozostają u nas, bo po prostu mają pokarm. To raz, drugi ten pokarm naturalny, a dwa właśnie pokarm w postaci osób, które dokarmiają, przenoszą ten pokarm ze sobą i taki pokarm wykładamy, nie wrzucamy do wody. Najlepiej zostawiamy go na brzegu, tak żeby ptaki nie jadły takiego mokrego, zamokniętego chleba, bo dokarmiamy często też chlebem. Jest teraz taka dosyć duża kampania w internecie, możemy poczytać o tym, że nie dokarmiajmy ptaków chlebem. Ja sporo dosyć na ten temat czytałem, orientowałem się, bo zaczęło mi coś tutaj nie grać do końca, czy to rzeczywiście tak jest, czy ten chleb jest taki niebezpieczny. No i nie do końca tak jest. No zresztą to pokazuje to, jaka jest skala tego zjawiska i wcale nie widzimy ptaków z anielskim skrzydłem, czyli takim wykręconym skrzydłem, masowo umierających w cierpieniach na skutek zakwaszenia żołądka. Mało tego, mam wrażenie, że tych ptaków w miastach jest coraz więcej i są w świetnej kondycji. Obserwacje, które prowadziliśmy, łabędzi, które wracały w miejsce takiego dokarmiania przez 16 lat, rok w rok, dokarmiane chlebem, przeżywały, miały się dobrze, no pokazują, że no nie jest to może takie złe, jak to pokazujemy. Może nie jest to super pokarm, bo nie jest to pokarm naturalny, ale myślę, że trochę demonizujemy jego rolę szkodliwą wśród ptaków. Ale oczywiście, no, jeśli czegoś nie wiemy, a podejrzewamy, że może być szkodliwe, no to starajmy się tego unikać. Tak jak powiedziałem, żeby to nie było podstawowe, na przykład źródło pokarmu, to możemy pokrojone warzywa w kostkę, w nieosolonej wodzie, takie obgotowane, podawać ptakom. Problem polega na tym, że niestety wiele ptaków zostało tak nauczonych, przyzwyczajonych do korzystania z chleba, a poza tym on jest dla ptaków lekkostrawny, chętnie przyswajany, więc z doświadczeń właśnie osób, które próbowały karmić czymś innym, często wynika, że te ptaki innego pokarmu nie chcą po prostu przyjmować. I to jest duży kłopot. Ale tam, gdzie nie mają za dużo takiego kontaktu, a chcemy dokarmiać z chlebem, a chcemy dokarmiać ptaki w zdrowy sposób, no to takie właśnie marzywa, jak marchewka, seler, pokrojony w jakąś kostkę, obgotowany i bez soli oczywiście i zostawiony ptakom na brzegu, no na pewno będzie dobrą, doskonałą taką pomocą, która pozwoli przetrwać im zimę.
To jeszcze wróćmy do karmników. Dużo mamy tych karmników w sklepach. Czy one wszystkie nadają się do użytku, bo naprawdę wybór jest duży.
Jest tego teraz bardzo dużo, tak jak powiedziałem. No, rynek nauczył się i wyczuł, że producenci, że można na tym zarobić, więc różne mamy ciekawe konstrukcje, kształty, kolory i tak dalej. Natomiast zasada jest prosta. No, im karmnik jest właśnie prostszy, jest taką prostszą konstrukcją, tym lepiej dla ptaków, a wszystko rozchodzi się o to, że taki karmnik łatwiej utrzymać czystości. Nie ma żadnych zakamarków, najlepiej wysuwane dno, takie, które można by było czyścić, najlepiej z jakiegoś tworzywa sztucznego, które łatwo jest utrzymać w czystości, bo takie drewniane dno niestety no, ma to do siebie, że może zamakać i tam mogą się rozwijać różnego rodzaju grzyby, które niestety mogą ptakom szkodzić, więc tak jak wspomniałem, im prostszy taki karmnik, tym lepsze te tubowe właśnie karmniki są również bardzo bezpieczne i dobre dla ptaków. No, możemy próbować z tymi różnymi dziwnymi, fikuśnymi karmnikami kolorowymi, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby jak już dokarmiamy, tak, żebyśmy dokarmiali, robili to systematycznie i robili to odpowiednim pokarmem. No ale to ten karmnik, żeby robić to wszystko naprawdę porządnie, to powinniśmy mieć to na uwadze.
No i pamiętajmy, żeby ten karmnik stawiać daleko od kotów, żeby ptaki czuły się tam bezpiecznie.
No, zgadza się, to niestety taki problem dosyć powszechny. Coraz więcej ludzi na szczęście go zauważa, że koty wcale nie są naturalnym składnikiem środowiska przyrodniczego i że mogą powodować ogromne straty w populacjach ptaków. Zresztą nie tylko, również wśród gryzoni, nie tylko tych, które są liczne, pospolite i nazywamy je szkodnikami, ale także różnych wielu rzadkich gatunków, jak chociażby ryjówki, owadożerne, które także giną niestety zabijane przez koty. Ale ptaki faktycznie dosyć mocno doświadczają tego, że kotów jest coraz więcej. Są takie miejsca na świecie jak Jeruzalem, gdzie na przykład żyje 2000 kotów na kilometr kwadratowy. W niektórych miastach w Wielkiej Brytanii to jest nawet 1500 kotów na kilometr kwadratowy. Można sobie tylko wyobrazić, jakie to są liczby ogromne, że te koty są właściwie wszędzie. No niestety koty polują na ptaki, zabijają je, więc tam, gdzie będą się one koncentrowały, to chętnie będą takie punkty odwiedzane, no i te ptaki będą tam ginęły, więc aby pomóc im ustrzec się przed kotami, to należy taki karmnik trzymać w miejscu otwartym, z dala od jakichś miejsc, gdzie kot mógłby się ukryć, podejść, czyli jakichś drzew i krzewów takich, które dają dobrą osłonę, ale jednocześnie nie za daleko stamtąd, powinno być raptem jakieś 3-4 metry, tak do 5, żeby też miały możliwość ucieczki do tych krzaków, czyli tak, żeby nie pozwalały na skok i atak z zaskoczenia kotu, natomiast tak, żeby chroniły na przykład przed krogulcem, dawały możliwość ucieczki, bo pamiętajmy, że te takie karmniki zwabiają do miast i naszych ogrodów krogulce, które polują na przykład na sikory czy wróble, co nie jest złe, to są ptaki, które również chcą przeżyć zimę, a nie żywią się z zbożem czy słonecznikiem, więc muszą polować na ptaki, które właśnie po to zboże i słonecznik przyleciały, więc niektórzy narzekają, psioczą i mówią, jak się pozbyć takiego, dzwonią do nas takiego drapieżnika z ogrodu, no nie pozbędziemy się go i nie próbujmy nawet, bo to jest naturalna kolej rzeczy, że on też musi tam po prostu się pojawiać i też musi się pożywiać.
Pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, a także członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Adam Zbyt był gościem w Ekosferze. Kolejny program za tydzień. Aneta Gała-Burda, zapraszam.